studiu Joanna Komolka.
Gościem Radia Z dzisiaj Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u, poseł Porozumienia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, kiedy pan patrzy na protesty na ulicach, to zgadza się pan z opozycją, że publikacja wyroku dotyczącego aborcji to tak naprawdę przykrycie bałaganu ze szczepieniami w Polsce?
W tej chwili trudno to jednoznacznie oceniać, ale oczywiście no, wiadomo, ta publikacja poprzednio, ogłoszenie wyroku, teraz ogłoszenie uzasadnienia zawsze powoduje protesty. No ale czy jest w ogóle dobry termin na to ogłoszenie? Można tutaj różne brać pod uwagę scenariusze, ale gdyby ktoś powiedział, no jak się uspokoi sytuacja i będzie koniec pandemii, no a kiedy będzie ten koniec pandemii?
No tak, panie pośle, tylko że tam, sam pan powiedział, że treść wyroku właściwie to znamy od 3 miesięcy. I można powiedzieć, że nikt z obozu rządzącego, żaden polityk tak naprawdę nie zrobił nic, by spróbować prawnie to rozwiązać, być może uspokoić nieco emocje. Ja pamiętam zresztą, jak wicepremier Jarosław Gowin mówił tuż po ogłoszeniu tego wyroku, że jest to wyrok nieprzemyślany, że prawo nie może zmuszać kobiet do heroizmu.
No tu się oczywiście zgadzam z tym, co powiedział pan premier, natomiast w tej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania tak naprawdę. No, co by nie zrobić, zawsze będzie z tego jakieś napięcie. To są sprawy od lat, od wielu już lat nierozwiązane. Na szczęście były one, te dyskusje światopoglądowe nie były aż tak intensywne. I to nie było z tym źle. No a teraz się to stało.
No to rozumie pan, panie pośle, dlaczego tak się stało? To po co był ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?
No być może nie wszyscy przewidzieli skutki tego. Zresztą epidemia, bo te protesty też trzeba to wziąć pod uwagę. To jest wyładowanie pewnych emocji, to jest okazja do wyładowania pewnych emocji. Nie zawsze one by były, gdyby była inna sytuacja epidemiologiczna, ale przez miesiące, prawie już rok, ludzie uwięzieni w domach, problemy gospodarcze, problemy własne, egzystencjalne.
No, a ma pan, panie pośle, pretensje do kolegów z klubu, którzy zdecydowali się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego podpisać? No bo gdyby nie było wniosku, nie byłoby wyroku, nie byłoby publikacji, nie byłoby pewnie protestów.
No, żeby było gorzej, ja się też podpisałem, nie przewidując tych konsekwencji. No,
dzisiaj pan żałuje?
Żałuję tego, tak, żałuję tego, że podpisałem ten wyrok, bo to nie było, no nie zawsze człowiek wszystko dobrze przemyśli. Zresztą kto to mógł przewidzieć, że nastąpi pandemia, że nastąpi takie napięcie.
Ale wie pan, panie pośle, politycy są od tego, żeby przewidywać, żeby jeżeli dotyka się takiej sfery, jak pan mówi, światopoglądowej, ale nie tylko, bo jak się okazuje, to ma też głębokie konsekwencje medyczne, no to należy się spodziewać konsekwencji jednak.
No tak, ale to, że będzie taka sytuacja społeczna, jaka jest, no tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Więc to tutaj tak, aż takie wróżbiarstwo i to jest niemożliwe. Zresztą czasem polityk też popełnia błąd. U nas tutaj jakoś tak, że polityk zawsze musi mieć rację. No weźmy takiego szwedzkiego ministra, który notabene dobrze sobie, ministra zdrowia, który sobie tam nie najgorzej dawał radę, jego koncepcja jest mi w pewnym stopniu bliska, choć nie do końca. To on przyznał się do jakichś błędów, że coś zrobił. Więc politycy czasami też popełniają błędy.
Ja rozumiem, panie pośle, przyznaje się pan do błędu. Dzisiaj by się pan pod tym wnioskiem nie podpisał.
Dzisiaj nie.
Panie pośle, a co dalej? Co będzie następnym krokiem? No bo coś trzeba z tą sytuacją zrobić. Co państwo powiedzą kobietom, które nagle z dnia na dzień, które być może przygotowywały się i były w szpitalu i czekały na taki zabieg, nagle zostały być może bez pomocy medycznej w bardzo dramatycznej sytuacji. Tak jak wspomniałam, 3 miesiące temu wiadomo było, jaki jest wyrok. Nie ma ani projektu ustawy. Jest jedyny projekt. Państwo też zresztą zapowiadali, że jakoś prawnie to będą chcieli rozwiązać jako Porozumienie, jako partia Jarosława Gowina. Jest projekt od 3 miesięcy prezydenta Andrzeja Dudy, który utknął w zamrażarce, który miał być takim, no zdaniem prezydenta, zdaniem Pałacu Prezydenckiego, takim remedium na tę sytuację, takie pójście trochę kompromisowe. Co dalej?
No i właśnie być może trzeba będzie ten właśnie projekt odgrzać, bo jeśli nawet on jest niedoskonały, a w tej sytuacji żadnego doskonałego pomysłu nie będzie. Ta sprawa No najlepiej, żeby trwał ten kompromis, tak zwany kompromis aborcyjny, niektórzy go tam nazywają różnie, ale on pozwolił przez wiele, wiele lat funkcjonować w społeczności, i w
No tak, ale pan mówi, panie pośle, o
funkcjonować.
kompromisie, który był, a sam pan podpisał się pod wnioskiem, który ten kompromis zniósł.
Znaczy, nie przewidywałem, że on całkowicie zniesie. Tam chodziło, bo to, że chodzi o dzieci z zespołem Downa, to chyba pani też by się zgodziła, że jeśli obejmował to, obejmowały te zabiegi również te dzieci, no to
no tak, tylko panie pośle,
tutaj
panie pośle,
była
panie
potrzebna.
pośle, tylko czy to nie jest też tak, że trochę tymi tą wadą, tym zespołem Downa trochę państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, mam wrażenie, grają, dlatego że nadal nie wiemy i fajnie byłoby, żeby ktokolwiek z rządu przedstawił jasne dane, ile z tych aborcji, które zostały dokonane, to były właśnie dokonane w takiej sytuacji. Okazuje
No
się
tak,
prawdopodobnie, że mniejszość.
No to mniejsz, ale każde życie, to już na Hemingway tak powiedział, że jednym uratowany człowiek to uratowana ludzkość, coś takiego, ale więc to nie o ilość chodzi. Nawet garstka osób, która została z takiego powodu uśmiercona, no to też jest problem. No tu nie ma dobrego, to jest niekończąca się dyskusja. I dlatego są sprawy, które nie wszystko, nie zawsze prawo wszystko potrafi dobrze uregulować, i są rzeczy, które no czasem trzeba trochę przemilczeć, bo nadzieja na to, że powstanie tak doskonałe prawo, które wszystkich zadowoli.
No tak, tylko panie pośle, mamy teraz zupełnie inną sytuację prawną. Bo pan mówił o tym, że dobrym rozwiązaniem teraz pan widzi z perspektywy czasu był jednak kompromis, który obowiązywał, ale teraz on nie obowiązuje. W związku z tym na
no tak.
państwu, jako politykach obozu rządzącego, ciąży odpowiedzialność, żeby tę sytuację w jakiś sposób próbować rozwiązać.
No
I pytanie jak?
Dlatego propozycja pana prezydenta jest do rozważenia. I oczywiście, jeśli nawet to jest projekt zawsze można jeszcze zmienić w toku prac legislacyjnych, i on może być, jeśli będzie miał jakieś luki, no to może być jeszcze uzupełniony, poprawiony, ale to już jest materiał, nad którym możemy pracować, żeby jakieś wyjście znaleźć. Nie mam złudzeń, że jakiekolwiek wyjście będzie znalezione, to ono zadowoli wszystkich, no ale przynajmniej, żeby poszerzyć ten i zmniejszyć ten front odmowy, czy też napięć, no to byłby dobry materiał do pracy nad rozwiązaniem problemu.
A referendum byłoby rozwiązaniem problemu? To o tym mówi coraz częściej opozycja.
To też jest jakieś rozwiązanie problemu, chociaż przy rozgrzanych emocjach to wyniki referendum trudno przewidzieć, na ile czy one będą uwzględnione, ale to jest tak, na pewno wchodzi w rachubę.
Panie pośle, czy pan wie, ile w końcu rząd zamówił szczepionek i ile z nich do Polski dotrze?
Nie,
czy
nie wiem,
nie ma pan
ile.
Wrażenia, że w tej kwestii panuje bardzo duży chaos prawny, już nie tylko spowodowany tym, że oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że producenci na bieżąco też różnicują te dostawy?
Ile szczepionek, to przyznam, że już się w tym troszkę pogubiłem, ale mam nadzieję, że umowy podpisane pozwalają stworzyć pewną sumę, i to jest to kilkadziesiąt milionów, i z punktu widzenia tej liczby to ich powinno być wystarczająco. Pytanie, czy do Polski dotrą. To w ogóle pokazało się, że tym światem to nie rządzą rządy, tylko czasami rządzą duże korporacje, jakby na przykład farmaceutyczne w tym przypadku. No przecież one robią, co chcą. Podpisują jakieś umowy i nie dotrzymują. Państwa, i to nie byle kto, już nie jedno państwo, ale państwa Unii Europejskiej są bezradne. AstraZeneca przychodzi, nie przychodzi na spotkanie. Pfizer zawiadamia, nie. To jest skandaliczne. Coś, co musi być zmienione, żeby tak traktowały świat koncerny farmaceutyczne.
A byłby pan za tym, panie pośle, żeby i doradzałby pan kolegom z rządu, żeby być może jednak poza tym limitem, poza tym obszarem unijnym, tak, czy poza tymi umowami, jednak próbował także zdobyć szczepionki na tu i teraz i próbował bezpośrednio być może z producentami jakoś się dogadać?
No tak, w tej chwili już tak poszło. I to, proszę popatrzeć, to znów omijanie kolejki. Tutaj te liche 18, czyli szczepionek u celebrytów, ile spowodowało, że złamali pewną kolejkę. A tutaj w Unii na skali światowej, na skali międzynarodowej, też w tej chwili każdy orze jak może i starajcie się, kupujcie poza ustaleniami. To bardzo niedobre zjawiska się pojawiły w polityce międzynarodowej, ale tak, jak skoro inni załatwiają poza kolejką, no my też załatwmy poza kolejką i nie oglądajmy się na innych. No, no trudno, tak? Ale to są złe doświadczenia i na pewno wymagają przemyślenia postępowania w przyszłości wewnątrz i czy jak dotrzymywać umów międzynarodowych, pisanych lub niepisanych, ale też jaki stosunek mieć do dużych korporacji, które nie powinny być tu bezkarne i robić co chcą. To są dużo poważniejsze problemy niż tylko problem samej szczepionki. To jest kwestia zasad jakichś, czy są w ogóle jakieś zasady, czy ich nie ma.
Panie pośle, ale jak, tak. W jakiej sytuacji jesteśmy tu i teraz? Czy to
no
wszystko, co dzieje...
Trzeba się ratować.
No właśnie, no trzeba się ratować, czyli jak się ratować? No skoro rząd też zrezygnował, bo sam się do tego przyznał, z zakupu sporej liczby, bo dostawy miały być na koniec roku. No tak, ale być może one będą jeszcze potrzebne na koniec roku. Czy to można
no
tak,
tak
z góry zakładać,
bo
że rezygnujemy z jakiejś puli?
No, no tak, ale jeżeli wszystko poddamy pod wątpliwość, jest umowa, ale nie ważne, że umowa, bo być może jej nie będzie, więc to no, wszystko się chwieje, prawda? Czego się trzeba trzymać? Może tutaj nasza elegancja i trzymanie się zasad no, odbiło się źle na nas, trzeba kombinować, ale to są bardzo złe przykłady w polityce międzynarodowej i szkoda, że to nastąpiło. Ale oczywiście teraz nie ma co się na innych oglądać, trzeba samemu. Na pewno trzeba zaproponować wyższą cenę, bo to też jest, dlaczego te firmy to zrobiły. No bo ktoś inny zaproponował pewnie wyższą cenę i poszło tam, że są większe pieniądze.
Czyli polski rząd powinien zaproponować wyższą cenę po prostu.
No prawdopodobnie tak, no, bo inaczej jak przekonać firmę? No co, że tacy jesteśmy piękni, że tak bardzo kochamy? No nie, tam musi być twardy pewnie argument i taki pewnie i był. A firmy też teraz pewnie ani państwa nie przyznają się. Może za
Panie pośle,
lubi,
czy ten harmonogram szczepień, który został założony w ramach Narodowego Programu Szczepień, to chyba można już wyrzucić do kosza?
No szczególnie, że nawet gdybyśmy go zaktualizowali, to też nie wiadomo, czy będzie ten z kolei dotrzymany, bo to ciągle tak pilna sytuacja, a może załatwimy jakieś dodatkowe, no to wtedy będzie można przyspieszyć. Ale tutaj to nie to już trudno obwiniać za to wprost rząd. No to są sytuacje nieprzewidziane i no dopadły nas.
No, ale reakcje powinny być chyba szybsze, panie pośle, no bo mamy, w tej chwili jesteśmy właściwie, na jakim etapie jesteśmy szczepieni? Jeszcze okazuje się, że grupa zero nie została wyszczepiona do końca. Grupa pierwsza de facto czeka. To tak naprawdę, jak pan szacuje i pan widzi, co się dzieje, to kiedy chociażby te pierwsze dwie grupy zostaną zaszczepione?
No to też pewne proroctwo wygląda na to, że ta pierwsza grupa, no to już chyba będzie się kończyła. Swoją drogą to tylko oczekiwać, że teraz zaszczepiona ochrona zdrowia otworzy nareszcie swoje podwoje w pełni, bo już wszyscy odporni lekarze, pielęgniarki, salowe, wszyscy nie muszą się już bać zakażenia i teraz nie muszą się tak odgradzać, co było czasem i konieczne od pacjentów. Więc ta za dokończenie, bo to szczepienie w grupie zerowej ochrony zdrowia to nie było wynikało z większego zagrożenia dla tej grupy w sensie śmiertelności, bo to najwięcej starsi. Natomiast to wynikało z tego, żeby ten sektor, który udziela pomocy i w innych schorzeniach, których jest więcej, żeby ten sektor się bardziej bezpiecznie funkcjonował i otworzył. Więc mam nadzieję, że to nastąpi. Ta grupa już kończy się wyszczepianie grupy zerowej.
No jeszcze sporo osób zostało do wyszczepienia, ale zaraz o tym porozmawiamy. Na razie robimy krótką pauzę. Andrzej Sośnierz zostaje z nami. Ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Panie pośle, to wróćmy do tych szczepień, bo pan mówi, że grupa zerowa się kończy. Wrocławski Szpital Uniwersytecki, 2000 osób do zaszczepienia z tej pierwszej grupy. I szczepionek nie ma, terminów nie ma, jak tego zaplanować.
No kończy się, to znaczy, że to jest proces nieskończony jeszcze, więc tu i ówdzie jeszcze coś jest do zrobienia. No, no ale to właśnie jest pokłosie tych problemów z dostawami.
A nie ma pan wrażenia, że tak naprawdę trudno w tej chwili powiedzieć, bo założenia były takie, że pierwsza grupa to pewnie skończy się szczepienie w pierwszym kwartale. Tutaj niewiele na to wskazuje, a tak naprawdę kiedy uda się wyszczepić wszystkich chętnych ze wszystkich grup? To będzie koniec roku? Czy to jest zbyt optymistyczne w tej chwili?
No, można byłoby pewnie szybciej. Gdyby były duże dostawy, to pospolite ruszenie, te nasze najdroższe na świecie punkty szczepień, czyli szpitale tymczasowe, bo to się przekształciły i dobrze, że przynajmniej coś robią, to mogłyby.
Ale pan złośliwie troszkę.
No, tak. Ale mamy takie drogie punkty.
Na Stadionie Narodowym, Szpital Narodowy, jeden z droższych chyba punktów szczepień.
No tak. Ale tam można byłoby bardzo masowo szczepić, gdyby tych szczepionek było co niemiara. No ale nie ma, no więc, bo taki punkt szczepień mógłby ogromnej ilości osób dziennie przepuścić. Nawet nie wiem, czy trzeba byłoby ustalać grupy, tylko po prostu otworzyć i kto chce. Ale no, kolejki były może...
No ale nie ma pan
duże,
wrażenia, że troszkę też z organizacją nie poszło najlepiej, że kiedy pan patrzył na przykład na te starsze osoby, które ustawiały się przed przechodniami, a już wiadomo było, bo przecież wiadomo było wcześniej, że w tych przechodniach już nie ma miejsc, nie mają tak de facto ci starsi ludzie po co stać. To nie można było jakoś tego inaczej zorganizować, żeby nie narażać tych starszych osób właśnie po pierwsze na możliwość zakażenia się, bo stali przecież w kolejkach. Po drugie stali często na mrozie i zimnie. I po trzecie się denerwowali najzwyczajniej w świecie. No nie można było w jakiś sposób uprzedzić tego ruchu, powiadomić nawet przez opiekę podstawową?
No to w ogóle zdanie się w całości tylko na internetowe zapisy przez system komputerowy, właśnie dla tych osób no, bardzo wiekowych, tam 110 lat, zdaje się, też się szczepi, chociaż on sam raz tam codziennie, zdaje się, biega po Wrocławiu, ale to jest dość niefortunne, bo to ta grupa, nie tylko ta, ma problemy. Młodzi ludzie, którzy za swoją babcię próbowali się zarejestrować, też mieli z tym problemy. Więc to jest nie do końca trafione, żeby się tylko zdać na systemy komputerowe. Tu należało jednak chyba w inny sposób to załatwić poza osobami. No ale stało się i mamy i jest ten problem. Właśnie, notabene nie wiem dlaczego pojechało tam dwustu się pracowników sanepidów do Słowacji. Nie wiem czego ich uczyć, chyba żeby się nauczyć, jak należy prowadzić wywiad epidemiologiczny, bo nie dość, że mamy osłabiony sanepid, to jeszcze wysyłamy pomagać Słowakom. No to brzmi jak ironia. No myśmy nic takiego nie zrobili, czego inne państwa mogłyby się od nas nauczyć, wręcz przeciwnie. Więc ta grupa być może, ona pojechała na przeszkolenie tam. Ale właśnie jak się przygotowuje taką akcję, to trzeba przygotować bardzo dostępny system teleinformatyczny.
Zwłaszcza, że wiele krajów unijnych nie tylko do tego procesu szczepień przygotowywało się już dawno temu, a nie odnosi pan wrażenia, że u nas to nastąpiło bardzo krótko, trzeba było szybko zorganizować i zabrakło czasu też na przemyślenie.
Ale jak to czasu zabrakło? Przecież to już od dawna wiadomo, że się przygotowujemy do szczepień. Od dawna mówimy, jak będą szczepienia, to już będzie bardzo dobrze. No okazało się, że nie tak bardzo, ale to już był proces, o którym można było dawno. Przygotowanie infrastruktury, czyli takiego dostępu do linii telefonicznej, do telefonu, do tego, że druga osoba się zgłosi, który byłby wydolny. Przecież to można było spokojnie przygotować i tak trzeba było więcej osób zatrudnić na umowy zlecenia na przez jakiś czas, żeby na taką akcję ktokolwiek tylko ten telefon podniesie, próbuje się dodzwonić, od razu był obsłużony. A tutaj czasem godzinami ludzie nie mogą tego połączenia uzyskać. Więc to są takie drobne techniczne sprawy. Przy aktualnym postępie technicznym nie powinno to stanowić problemu. Największy jest problem ludzki, bo tam ktoś w końcu, człowiek musi się odezwać z drugiej strony. No to my tych 200 ludzi wysyłamy do Słowacji, żeby tam coś pomagali. No nie, no, to zaczyna wszystko trochę kabaretowo wyglądać.
Panie pośle, chciałam zapytać jeszcze o pana opinię, czy dobrą decyzję podjął rząd w związku z lockdownem i przedłużeniem tak de facto zamknięcia większości branż, otwierając od poniedziałku właściwie galerie handlowe, galerie i muzea, a nie otwierając nadal na świeżym powietrzu na przykład możliwości uprawiania narciarstwa. No, no w tym okresie to ludzie na to czekają, a z drugiej strony mamy jednak cały czas 6-7 tysięcy, kilka tysięcy zakażeń na dobę i kilkaset osób, które umierają. Zresztą najnowsze dane pokazują, że w ogóle umarło w zeszłym roku najwięcej osób od czasów II wojny światowej.
No niestety to chyba jednak jest pokłosie COVID-u i koronawirusa, bo inaczej trudno to wytłumaczyć, ale gdybyśmy tych zmarłych nierejestrowanych jako COVID-owi doliczyli, to bylibyśmy absolutnie w czołówce światowej. Jesteśmy tam z przodu, ale jeśli chodzi o ilość umierających dziennie, to my jesteśmy w ścisłej chyba tam piątce światowej. No taki mamy rezultat naszej skutecznej walki z epidemią. Ale o czym to może świadczyć? Bo my ciągle nie wiemy, jak ta epidemia przebiega. Na ten temat z tego powodu poróżniłem się z moimi kolegami w drugiej części, dlatego że my ciągle zgadujemy, ile tak naprawdę mamy chorych. A najważniejsze, ile osób już przechorowało, bo jeżeli przechorowało, a niektóre takie badania, których też nie robimy w sposób systemowy, wskazują, że co najmniej 20%, a może 30% społeczeństwa już zetknęło się z wirusem, jest odpornymi, no to w tej chwili sytuacja zupełnie inaczej wygląda. Już dużo łatwiej, już dużo bardziej można otwierać się, bo już część jest odporna.
No ale panie pośle, skoro rząd tego nie wie, bo nie ma takich danych, no to należy domniemywać, że działa po omacku, jeśli chodzi o podejmowanie tych decyzji dotyczących albo utrzymania obostrzeń, albo otwierania jakichś branż gospodarki?
No, tak jest. I argumentacja, a bo u sąsiadów, tam wskazuje się inne państwa, jest tak, no to my też tak, no to znaczy, że co, no po omacku, bo myśmy, ja nie, zupełnie nie rozumiem, to nie są trudne rzeczy do przeprowadzenia, żeby mniej więcej dowiedzieć się, jaki jest stan przechorowania polskiego społeczeństwa, bo to ma istotne, fundamentalne znaczenie dla właśnie lockdownu. Prawdopodobnie, proszę popatrzeć, no niby mamy lockdown, ale wielu przedsiębiorców, już ci i te restauracje, i te kluby, to jest, można powiedzieć, naganne, bo złamano jakieś tam prawo, chociaż to jest prawo w pełni prawne, no to inna sprawa, ale więc to te zasady złamano i mimo to nie ma jakiegoś wyraźnego wzrostu zachorowań.
Czyli pan panie pośle, pan by na miejscu premiera czy ministra zdrowia jednak szerzej otworzył drzwi do, no właśnie, restauracji, hoteli, na stokach.
Oczywiście, dla wszystkiego, co się dzieje na dworze, to przecież nawet jeśli pani wyjdzie w tej chwili na powietrze i huchnie, no to ciepłe powietrze zaraz leci do góry. To na dworze, w zimie, to w ogóle trudno człowieka zarazić przez bezpośredni kontakt, bo no to siłą rzeczy, to jest prawo fizyki, że ciepły oddech poleci do góry, a nie wprost przed nami. Więc i w ogóle no, powietrze się porusza między osobami na wolnym powietrzu. Więc to wszystko, co jest na wolnym powietrzu, należałoby dopuścić, albo jeżeli ktoś nie wierzy, no przebadać tę sytuację. Mamy już doświadczenia właśnie tych otwierających się lokali, legalnie lub nielegalnie, tych restauracji. No i co? I nic się nie dzieje. Mało. Mamy doświadczenie wielkich protestów listopadowych i też nie było widać, żeby tam jakoś wyraźnie wzrosła zachorowalność w tych miastach, gdzie te protesty się odbyły. To nie, że ja je tutaj pochwalam, bo to były też nielegalne, ale to jest doświadczenie, które już twardo pokazuje, gdzie jest niebezpiecznie, a gdzie mniej niebezpiecznie.
Panie pośle, jako porozumienie poprzecie handlowców, którzy albo być może, nie wiem, nakłoni pan wicepremiera Jarosława Gowina do tego, żeby poparł przedsiębiorców i handlowców, którzy domagają się, żeby wprowadzić dodatkową niedzielę handlową, zwłaszcza, że ta jutrzejsza, bo jutro formalnie jest to niedziela handlowa, ale jeszcze zamknięta, bo galerie i handel rusza tak naprawdę od poniedziałku.
No jeżeli galerie jeszcze się otworzą, no to aż takich odłoków tych nie będzie, żeby te niedziele musiały być otwarte, bo nie widać. No, czasem teraz chodzą
chodzi o to,
do...
Chodzi o to, żeby pomóc w zarobieniu pieniędzy, no bo jeżeli jest niedziela handlowa de facto jutrzejsza, a de facto sklepy będą w galeriach zamknięte, no to handlowcy proszą o jeszcze jedną dodatkową po pierwszym, po poniedziałku po prostu.
No myślę, że przez jakiś tam czas rzeczywiście to byłoby wskazane, może ograniczone, ale rzeczywiście dopuszczenie tych wolnych niedziel, jeżeli to... Ale też trzeba sprawdzić, jaka będzie wtedy frekwencja i czy rzeczywiście to poprawi, bo to jest bardzo charakterystyczne niestety dla szeregu naszych działań, że my robimy coś na wyczucie, bo wydaje się, że no tak, dobra, to zróbmy to i sprawdźmy, czy to rzeczywiście tam
pomaga. No ale rozumiem, że wicepremier Jarosław Gowin, no to może pan go nakłonić do tego, żeby w ministerstwie przeliczono, na ile, jak rozumiem, to się będzie kalkulowało i rzeczywiście, czy to przyniesie dodatkowy dochód tym, którzy go tracą na co dzień.
No bo jeżeli te same zakupy się rozprowadzą na 7 dni zamiast na 6 dni, ale de facto sumarycznie one są podobne, no to rzeczywiście nie ma to większego sensu, ale to wszystko jest do sprawdzenia. Przejściowo bym był za tym, żeby to jednak rzeczywiście ułatwić przedsiębiorcom w tej chwili, no bo ta branża, te branże są, bo nie tylko ta, są dotknięte COVID-em i niestety trzeba byłoby to coś w tym zakresie zrobić, bo z tarcz też nie wszyscy potrafią skorzystać. Zresztą z tymi tarczami to też cały. Tam też jest
okazuje się, że wiele osób nie ma szans z tego skorzystać. Czy pana zdaniem była wicepremier Jadwiga Emilewicz za złamanie obostrzeń powinna zostać ukarana? Czy wystarczy, że powiedziała przepraszam?
Szkoda, że tak późno powiedziała przepraszam, ale powiedziała przepraszam.
No tak, tylko wie pan, bo wracamy do tego, pan też mówił o tym, że niektórzy przedsiębiorcy się otwierają, że lokale niektóre się otwierają wbrew zakazom, no ale z drugiej strony, jeżeli taki przykład idzie ze strony rządzących, no to trudno się dziwić, że niektórzy czują opór.
No niestety to jest to, że jeśli nawet coś jest i logiczne, no to polityk to trochę inna, ma inną odpowiedzialność jednak, bo to jest ten przykład. No jak ma skądś być przykład, no to się zawsze mówi z góry. I więc z góry ten przykład powinien być jednak nadawany, nawet jeżeli jakieś tam zarządzenie nie do końca jest
A zawiesiłby pan Jadwigę Emilewicz w członkowstwie klubu, do którego pan zresztą też należy?
No ja bym tego nie robił, ale wydarzenia, bo też ranga tych wydarzeń, poza tylko tym, no gdyby pani Emilewicz była panią Emilewicz, a nie posłem, no oczywiście inaczej byśmy na to wszystko patrzyli i chyba cały tłum osób by się takich zebrał, które tak właśnie robią. Natomiast polityk inaczej. Ale myślę, że to napiętnowanie, które się po tym wszystkim stało, jest wystarczającym tutaj dla pani poseł przykrym wydarzeniem, że aż taki bym nie był surowy.
A co zrobi porozumienie z szefową okręgu lubelskiego, która też, no wiele na to wskazuje, zaszczepiła się, no nie w tym czasie, w którym powinna, mówiąc delikatnie.
Przyznam, że tej sprawy jakoś nie dotarła do mnie. Nie wiem, co będzie. To zostawmy to panu premierowi, który tę inicjatywę wykaże.
Andrzej Sośnierz, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia, poseł Porozumienia, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.